Rozmawiamy dzisiaj o zmianach w polskiej ortografii, które weszły w życie od 1 stycznia 2026 roku. Opowiada o nich dr Małgorzata Kułakowska, językoznawczyni, dyrektorka Centrum Polonijnego Uniwersytetu Rzeszowskiego. W pierwszej części naszej rozmowy mówiła pani o pisowni nazw mieszkańców miast, wsi, dzielnic, że w tej chwili obowiązuje pisownia z wielkiej litery. Natomiast wyjaśnijmy, w jaki sposób, zgodnie z nowymi zasadami, powinno się pisać nazwy ulic, placów, takich różnych części infrastruktury miejskiej.
Tak, tutaj ulica pozostała wyjątkiem i słowo ulica zapisujemy małą literą, po czym nazwa ulicy patrona, czy też nazwa wyrażona przymiotnikiem, tak jak było do tej pory, jest zapisywana wielką literą. Zmiana dotyczy tych nazw gatunkowych, które kiedyś pisaliśmy albo małą literą, albo wielką, w zależności od tego, czy one wchodziły w skład nazwy własnej, czy nie. Przykładowo w takiej nazwie jak Aleje Ujazdowskie, oba człony tej nazwy zapisywaliśmy wielką literą, uznając, że ta nazwa funkcjonuje jako całość, no bo Ujazdowskie, co to jest właściwie, prawda? Natomiast jeżeli ten drugi człon, ta nazwa właściwa, nie była wyrażona przymiotnikiem określającym pierwszy człon nazwy, na przykład Aleja Rejtana, przy której leży na przykład uniwersytet, to wówczas słowo aleja zapisywaliśmy małą literą. I tutaj no, było zamieszanie, był problem. Użytkownicy języka nie zawsze wiedzieli, kiedy używać wielkiej litery, kiedy małej. Znajdowało to wyraz w licznych błędach. I w związku z tym Rada Języka Polskiego, kierując się UZUS-em, wprowadziła jednolitą pisownię tego typu nazw, gdzie wyrazy typu aleja, most, brama, bulwar są zapisywane wielką literą bez względu na to, jak wygląda drugi człon nazwy, czyli czy to są na przykład Aleje Ujazdowskie, czy Aleja Rejtana, czy Aleja pod Kasztanami, z jedną uwagą, że wszelkiego rodzaju przyimki, spójniki pozostają zapisane małą literą, tak jak we wszystkich nazwach własnych.
Przypomnę, że jest 75 zmian w ortografii polskiej od 1 stycznia tego roku. Nie o wszystkich oczywiście dzisiaj powiemy. Trzeba się będzie z nimi zapoznawać systematycznie. Pani doktor, jak nauczyć się skutecznie ortografii?
Czytać, pisać i zaglądać do słowników ortograficznych. Podstawa. Edytory nie zrobią za nas tego wszystkiego, bo to jest też ciekawe, spotkałam się z taką opinią, że reforma ortograficzna zostanie zaakceptowana tak szybko, jak szybko zostaną zmienione edytory tekstów różnego typu i słowniki, które są tam wbudowane.
A teksty w internecie? Sięgamy po wiele tekstów i często można w nich zobaczyć niestety błędy, no bo dość pośpieszny tryb tworzenia tych tekstów, chociażby na takich portalach informacyjnych. Więc jak czytać, żeby źle nie zapamiętać, nie nauczyć się źle?
No tak, mówiąc dużo czytać, miałam na myśli literaturę. Oczywiście, znowu, literatura wydana przed 2026 rokiem będzie zawierała stare zasady, ale taka wielka reforma języka polskiego, nawet tak była nazywana, z 1936 roku, też budziła bardzo duży opór środowisk literackich, dziennikarskich, a mimo to przyjęła się, jednak te zasady funkcjonowały. I nikomu to nie przeszkadzało, że można było przeczytać książkę wydaną przed 36 rokiem, gdzie, nie wiem, były starsze zasady. Po prostu, jeżeli ktoś dużo czyta, to wchodzi to w nawyk. Tutaj bym bardziej raczej patrzyła na to, czy, tak jak mówię, autopoprawka, autokorekta w edytorach tekstu zadziała. Jeżeli tak, to w internecie też pojawią się nowsze formy.
I na koniec tej rozmowy o zmianach w polskiej ortografii, które obowiązują od 1 stycznia tego roku, mamy chyba dość dobrą wiadomość, na przykład dla tegorocznych maturzystów, którzy być może mają obawy, co będzie z ich pracami, jak zostaną ocenione, no bo jednak te zasady ortografii trzeba sobie przyswoić, a to nie jest takie proste.
Tak, jak przy każdej zmianie, uchwała proponuje wprowadzenie okresu przejściowego i do 2030 roku można stosować stare zasady pisowni w pracach czy to maturalnych, czy w egzaminie ósmoklasisty i nie zostaną takie zapisy uznane za błędne, byleby tylko uczeń był, czy maturzysta był konsekwentny. Czyli jeżeli zapisze, dajmy na to, nazwę mieszkańca miasta małą literą, to konsekwentnie wszystkie tego typu nazwy powinny być pisane zgodnie ze starą zasadą.
Rozumiem, że zaczną obowiązywać pewnie nowe czy zmodyfikowane klucze sprawdzania tych prac pisemnych. No i nawet jeśli komuś, mówiąc kolokwialnie, powinie się ręka przy pisaniu i zrobi błąd, no to ten błąd może być potraktowany z dużą dozą tolerancji. Nie będzie liczony.
Po raz pierwszy nowe zasady będą przestrzegane już ściśle dopiero w 2031 roku. Także jest sporo czasu, żeby przyswoić te nowe zasady.
A zatem ewolucja, nie rewolucja, tego się trzymajmy.
Tak, tutaj jeszcze chciałam dodać na koniec, że nie jest to właśnie rewolucja, dlatego że zmiany dotyczą tylko zasady konwencjonalnej, umownej, która panuje w polskiej ortografii. Na pewno nie ma tutaj rewolucyjnego wywracania norm. Na przykład taki postulat czasem się pojawia, żeby zlikwidować wszelkie oskreską RZ, czyli zasadę czy to morfologiczną, czy historyczną w pisowni polskiej.
A tak bardzo by się chciało, żeby takich dylematów nie było. RZ z kropką czy RZ, sama
no, ale
H,
proszę
czy CH.
Sobie wyobrazić, gdybyśmy pisali tak, jak się słyszy, to raz musielibyśmy pisać Rzeszów przez F i przez U zwykłe, a jechalibyśmy do Rzeszowa przez O i przez W, czyli byłby straszny bałagan. Tutaj mam nadzieję, że żadnego bałaganu nie będzie. Po prostu wymaga to od nas trochę większego skupienia, trochę większego wysiłku, ale myślę, że warto, bo wydaje mi się, że każde uproszczenie jest lepsze niż nadmiar przepisów dosyć skomplikowanych.
Bardzo dziękuję za ten komentarz, dziękuję za tę informację. Doktor Małgorzata Kułakowska, językoznawczyni, dyrektorka Centrum Polonijnego Uniwersytetu Rzeszowskiego o zmianach w polskiej ortografii, które obowiązują od 1 stycznia 2026 roku. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję serdecznie.